Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też doktora Macieja Dębskiego, socjologa z Uniwersytetu Gdańskiego i prezesa Fundacji Dbam o mój zasięg. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry, Iwono. Dzień dobry Państwu.
Od wielu lat rozmawiamy już na różne tematy, ale przede wszystkim na te tematy, które są bliskie Tobie, bliskie nam wszystkim, czyli o taką higienę w korzystaniu ze świata cyfrowego. Ty jesteś wielkim orędownikiem tegoż świata, bo od tego nie uciekniemy, ale jednocześnie starasz się pokazywać, jak używać mądrze tych narzędzi, które są po pierwsze uzależniające, po drugie mogą być też dewastujące dla psychiki, dla kontaktów społecznych i wiele innych rzeczy się z tym wiąże.
To prawda, nie damy rady uciec od nowych technologii, więc dzisiaj mamy rok 2024. Sam jestem ciekaw, jak się będzie żyło za 30 lat, bo od tylu lat korzystamy z internetu w Polsce, więc ciekawe, jak ten internet będzie wyglądał za 30 lat. Więc ostatnio czytałem ciekawe wyniki badań, bo jest podział, badania zrealizowane w Polsce, jest podział wśród nas na technoentuzjastów, technosceptyków, całkowicie odrzucających nowe technologie i takich freaków cyfrowych, którzy są tylko w sieci. Okazuje się, że odsetek technosceptyków wzrasta, a odsetek technoentuzjastów w Polsce maleje i to gwałtownie, więc chyba my również w Polsce mamy przesyt nowymi technologiami.
A jak myślisz, Maćku, z czego to wynika? Czy rzeczywiście to wynika z przesytu, czy po tym takim boomie i zachłyśnięciu się, że można wszystko kliknięciem od razu, taki świat instant, wiesz co, trochę nas zmęczył?
Powodów jest wiele. Pewnie to, o czym mówisz, to na pewno się do tego przyczynia. Przyczyniamy się do tego również my, naukowcy, bo jakbyś przejrzała literaturę dotyczącą i badania dotyczącą nowych technologii, to większość z nas pisze o zagrożeniach. Mało jest tekstów mówiących o szansach i korzyściach, więc idąc do księgarni patrzymy fonoholizm, cyberprzemoc, patotreści, porno, uzależnienie, prawda, wypadki drogowe. No ale wiemy, że tak do końca nie jest, że te wszystkie zagrożenia związane z nowymi technologiami, one najczęściej nam towarzyszą wówczas, kiedy po prostu tracimy kontrolę nad korzystaniem z zasobów sieci. Ja jestem coraz bardziej technosceptykiem z tego względu, że śledzę debatę o rozwoju sztucznej inteligencji. I oczywiście, jak z każdym wynalazkiem, z dynamitem było tak samo, czyli prędzej czy później dojdziemy do tego, jakim jesteśmy ludźmi, jakim świat wartości prezentujemy, ale myślę sobie, że rozwój nowych technologii, który jest tak naprawdę dopiero przed nami, może pokazać bardzo nieetyczne oblicza nie tylko tych, którzy stosują nowe technologie, ale przede wszystkim tych, którzy tworzą nowe technologie. I już te nieetyczne oblicza się pokazują, na przykład w kontekście mediów społecznościowych.
No tak, ale chciałabym się dzisiaj zatrzymać trochę na bardzo ciekawym temacie. Jak zwykle patrzymy na Szwecję, która wyprzedza nas, jeżeli chodzi o edukację. Nie wiem, jak oni to robią, Skandynawowie w ogóle, że mają pomysły, jak usprawniać edukację i rzeczywiście są w tym naprawdę świetni. Tymczasem pojawiła się informacja, że Szwecja chce się wycofać ze wszelkich elektronicznych urządzeń w tych najmłodszych klasach.
Tak.
A mieli taki pomysł, taki plan był zresztą przygotowany przez ministerstwo, czyli przez Urząd Szkolnictwa. Zakładał on, że wszystkie dzieci będą najlepsze na świecie w korzystaniu z cyfrowych narzędzi w szkole. No i w tym celu przygotowano zabawki elektroniczne, przyrządy naukowe, zamierzano wprowadzić nawet w przedszkolach, a tam dzieci zaczynają swoją edukację czy uczęszczanie do żłobków od pierwszego roku życia. I nagle co się stało?
No i przyszli po rozum do głowy. Można byłoby powiedzieć Szwed mądry po szkodzie. Bardzo mi się podoba to podejście, że jednak jakiekolwiek zmiany w szwedzkiej edukacji są konsultowane z psychologami, z psychiatrami, z socjologami, więc ktoś w końcu zebrał wyniki badań mówiące o szkodliwości używania nowych technologii wśród grupy takich małych dzieciaków. I rzeczywiście wychodzi na to, że powoli zaczną się wycofywać z jakiejkolwiek technologii, w szczególności w pierwszych tych klasach najmłodszych szkół podstawowych i w całych przedszkolach. I dobrze, bo smartfon, tablet, nowe technologie nie są dobrą zabawką w rozwoju czy w tym wieku rozwojowym dziecka. Ja myślę sobie, że dziecko zawsze można nauczyć korzystania z zasobów sieci, ale ono musi być do tego przygotowane.
No właśnie, oni nawet zalecają, opierając się na badaniach i rozmowach z psychologami, z psychiatrami, że dziecko do drugiego roku życia w ogóle nie powinno dotykać tak. żadnych urządzeń elektrycznych, tak. tylko tradycyjne zabawki.
Tak, i to jest związane ze strukturą naszego mózgu. Musimy wiedzieć, i wszyscy, i my, i wszyscy, którzy nas słuchają, że do drugiego roku życia nasz mózg ma najwięcej połączeń nerwowych. Tych synaps do drugiego roku życia, czy w drugim roku życia, jest najwięcej. Głupio to zabrzmi, ale od drugiego roku życia mamy ich coraz mniej.
Mózg się starzeje.
Mózg
tak?
się starzeje. Oczywiście nowe połączenia się namnażają, stare obumierają, ale już nigdy tych połączeń nerwowych nie będziemy mieli więcej niż w momencie, kiedy szacunkowo w wieku 2 lat dmuchaliśmy świeczkę urodzinową. I teraz wyobraźmy sobie dziecko, które przez pierwsze 2 lata swojego życia całkowicie siedzi w nowych technologiach. Tablet, internet, smartfon. Tam nie ma ciężkości, tam nie ma zabawy przestrzenią. Tam jest bardzo często bezrefleksyjne przesuwanie palców i poprzez bardzo dynamiczne zmiany obrazów, no, te spojówki, gałki oczne po prostu latają. Wyobraźmy sobie drugie dziecko, które przez pierwsze 2 lata życia ciągle na świeżym powietrzu, ciągle zabawa, zapach, dotyk, głębokość, ostrość, ciężkość, klocki, przesuwanie. W wieku 2 lat, jakbyśmy przeskanowali mózgi tych 2 dzieciaków, okazuje się, że tych połączeń nerwowych w przypadku dziecka, które całkowicie nie korzysta z nowych technologii do drugiego roku życia, a w zamian za to doświadcza swobodnej zabawy, ruchu, świeżego powietrza, tych synaps jest o wiele więcej w porównaniu do takiego dziecka ekranowego.
No tak, problem polega na tym, że większość rodziców, my wszyscy posiadamy laptopy, telefony komórkowe, dziecko rośnie, widzi, co my robimy. To jest bardzo trudne do opanowania. Ja to obserwuję w swojej rodzinie, kiedy rosną właśnie dzieci, w tej chwili już 5 i 7. To ciągnie, one bardzo, bardzo chcą, dotykają. Rodzice oczywiście z tym walczą, starają się ograniczyć, ale no tu trzeba chyba znaleźć jakiś złoty środek w tym
tak.
wszystkim.
Oczywiście ja nie namawiam do tego, żeby być cyfrowym amiszem i całkowicie negować nowych technologii. Te badania, o których mówiłem, że jest coraz więcej technosceptyków, a coraz mniej technoentuzjastów, tam też rośnie z 6 do 14% wśród Polaków. Jest takich Polaków, którzy oczywiście na poziomie deklaratywnym w badaniach odrzucają całkowicie nowe technologie. Ale my nie możemy odrzucić całkowicie nowych technologii.
Musielibyśmy rzeczywistość odrzucić.
Tak, no po prostu byśmy cyfrowo byli wykluczeni, byśmy byli wykluczeni z tego, co się dzieje najpierw w szkole, potem w pracy i tak dalej. Więc oczywiście złoty środek, on jest zawsze potrzebny i myślę sobie, że w szczególności w przypadku dzieciaków ten złoty środek jest jeszcze bardziej potrzebny. Bo dla mnie złoty środek to jest takie poszukiwanie równowagi życiowej. To tak jakbyśmy mieli huśtawkę. Złoty środek to ten punkt, który jest najbardziej bezpieczny na huśtawce, prawda? Czyli gdzieś w środku najmniej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wywroty. Natomiast całkowite pozbawienie dzieciaków nowych technologii albo całkowite, przepraszam za sformułowanie, huzia na juzia, nie ma żadnych zasad, zawsze, wszędzie, o każdej porze, to jest tak naprawdę życie na krawędzi. Więc narzędziem do właśnie szukania takiego środka jest to, co na pewno nazywamy higieną cyfrową. I myślę sobie, że ten złoty środek, on jest ważny nie tylko w kontekście życia online, offline. On jest ważny później w kontekście czegoś, co my nazywamy work-life balance, czyli zachowaj równowagę między twoim życiem zawodowym a prywatnym, ale on też jest bardzo ważny w przypadku rodziców. Zobacz, ile rodziców jest nadopiekuńczych, a ilu rodziców jest takich, którzy zaniedbują dzieci. To też jest takie siedzenie na 2 krańcach ławki tej naszej huśtawki, więc rzeczywiście, żeby nie wylewać dzieci z kąpielą, trzeba szukać złotego środka. Myślę, że Szwedzi właśnie szukają takiego złotego środka, bo oni nie mówią, nie będziemy używać nowych technologii w ogóle. Oni mówią, nie, w pierwszych latach w ogóle, wycofajmy się, mamy na to wyniki badań. Ważne, żebyśmy dzieciaki nauczyli empatii, koncentracji uwagi. Z tym jest problem, Iwona, dzisiaj w Polsce, to jest bardzo duży problem, w szczególności po pandemii.
No tak, problem wynika też z tego, ja się odwołuję do tych szwedzkich badań i tutaj Szwedzkie Stowarzyszenie Pediatrów zwróciło uwagę, że takie cyfrowe zabawki zapewniają szybsze nagrody. Czyli dziecko jest przyzwyczajone,
tak,
że dostaje natychmiast, tak? Czyli ten świat
tak,
instant, tak?
Tak,
o którym
a potem mamy problem z dziećmi, że generalnie chcą wszystko, zawsze, wszędzie, mają problem z odroczoną gratyfikacją, nie?
No właśnie.
Mama, ale ja chcę ten telefon, ale mnie, kochanie, na to nie stać, ale mama, mnie to nie obchodzi, prawda? Więc my tak naprawdę musimy dzisiaj jasno i wprost powiedzieć, że wszyscy, którzy tworzą te zabawki, nowe technologie, smartfony, gadżety, aplikacje, te całe big techi, korporacje, firmy, one wiedzą, że nasz mózg jest mózgiem społecznym, że chcemy przebywać z innymi osobami, że wykorzystywany jest efekt dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, związku chemicznego, który stymuluje nasz ośrodek nagrody. I jeżeli rzeczywiście takie dzieci od małego mają to, co chcą, od razu, szybko, łatwo, to tak naprawdę potem jest problem rzeczywiście nie tylko z odroczoną gratyfikacją, ale z takim, wiesz, cierpliwym czekaniem na coś.
No, możemy wrócić do testu pianki, tak? Wielokrotnie omawianego,
zdecydowanie
jak się buduje
tak.
Odraczanie gratyfikacji.
Tak, więc, więc w kontekście dopaminy my musimy wiedzieć, że utrata kontroli nad nowymi technologiami bardzo mocno zaczyna uzależniać nas od tych zasobów sieci. I jak każde uzależnienie, często porównywane jest uzależnienia do uzależnień chemicznych typu alkoholizm, narkomania, chociaż tam jest sporo tych różnic. Jakiekolwiek uzależnienie, również uzależnienie od nowych technologii, które często zaczyna się utratą higieny cyfrowej, będzie negatywnie wpływało na zdrowie nie tylko tego dziecka, ale całej rodziny. Czy można byłoby powiedzieć, my dzisiaj w socjologii mówimy o takiej atrofii tkanki społecznej, że nowe technologie, które miały nas bardzo sieciować, okazuje się, że bardzo mocno ten świat rozprężają i my jesteśmy dalej od siebie niż 20 czy 30 lat temu.
No właśnie, poruszyłeś, Maćku, ciekawy temat takiej integracji czy dezintegracji rodziny, która może wynikać właśnie z uzależnienia od świata cyfrowego. Nie wiem, czy spotkałeś się, ja wielokrotnie, z tym, że na przykład rodzice jadą na wakacje i żeby mieć święty spokój, bo dzieciaki tam z tyłu, sama to robiłam, z bratem się szarpałam, no jest hałas, jest głośno, mamo, ja chcę to, tato, zatrzymaj się. Dostają tableciki i puszczane są filmy. No jest święty spokój przez parę godzin, podróż przebiega bez zakłóceń, ale to ma krótkie nogi.
Tak, to ma krótkie nogi. Zresztą jest taki ciekawy raport związany z używaniem przez małe dzieci nowych technologii w Polsce. Te badania nazywają się Brzdąc w sieci. I bardzo często, i ten wątek, o którym wspominasz, jest bardzo często tam gdzieś widoczny i w badaniach jakościowych i ilościowych, że my dorośli bardzo często strzelamy sobie sami w stopę, bo dajemy dzieciom w sposób niekontrolowany dostęp do nowych technologii w miejscach, w których nie powinniśmy, nie kontrolujemy ilości czasu spędzonego w sieci, ale ilość ilością, my musimy też pamiętać, że ważna jest również jakość bycia w sieci. Ja powiem wprost, mój 11-letni Antek, jak jechaliśmy ostatnio do Krakowa, to też korzystał z internetu, była fatalna pogoda, więc wolałem się skupić na drodze, a Antek miał telefon, ale przeplataliśmy tą naszą drogę różnego rodzaju. Specjalne wziąłem gry, takie karciane na zasadzie quizów, pytań, poznajmy siebie bardziej, prawda? Bo przecież jest mnóstwo takich gier, które możemy zastosować, czy po prostu takich gier, które nie analogowych, które nie potrzebują żadnych kartek. No i staraliśmy się jakoś te 6 godzin do tego do Gdańska dojechać. Więc znowu nie do końca zabroniłem, prawda? No bo co byłoby tutaj robić? Ale rzeczywiście, jeżeli my rodzice dajemy dziecku dostęp do internetu w sposób niekontrolowany, po to, żeby dziecko, żebyśmy my mogli zająć się swoimi sprawami i robimy to bardzo często, no potem się nie dziwmy jako rodzice, że dziecko, choć małe, wyciąga łapki po tablet czy smartfon.
No właśnie, bo to jest brak konsekwencji. Tata siedzi z komórką pół dnia, a potem naucza dziecko, jak to szkodliwe jest używanie nowych
tak,
technologii. Więc...
Tak, to jest to, o czym powiedziałaś na samym początku. Uczymy, jesteśmy ssakami, uczymy się przez naśladowanie dorosłych. I teraz, jeżeli mój syn by widział, że ja prowadzę samochód i piszę ciągle SMS-y, to on pójdzie za 6 lat na kurs prawa jazdy i on będzie święcie przekonany, że tak się prowadzi samochód. Dlaczego? Bo jego ojciec po prostu tak robił. Na szczęście nic nam się nie stało, prawda? Ale wszyscy wiemy, patrz, barometr odpowiedzialnej jazdy, nowe badania, które są realizowane co 2 lata, również w Polsce, mówią, że niewłaściwe używanie telefonu komórkowego jest przyczyną co trzeciego wypadku śmiertelnego. Więc ten proces naśladowania jest tutaj istotny. Oczywiście ja nie mówię, że my mamy się chować w kącie i maskować się, żeby dziecko nie widziało, że korzystamy z telefonu, ale są miejsca, są sytuacje, w których z tych telefonów nie powinniśmy korzystać i chociażby nas korciło dorosłych, żeby sięgnąć po ten telefon, to lepiej tego nie róbmy, bo potem rzeczywiście, jak mamy rozmawiać z dziećmi, a słuchaj, a ty ciągle z telefonem, a ty przy obiedzie z telefonem, a ty na spacerze z telefonem, no tak, tata, ale ty tak samo robisz, nie? No to umówmy się, jeżeli sami sobie zaprzeczamy, no to trudniej nam będzie po prostu wychowywać do świata cyfrowego nasze dzieci.
Bardzo jestem ciekawa, co wyniknie z tych nowych, rewolucyjnych postanowień rządu szwedzkiego. Przypominam, że zaczęliśmy od tego, iż tamtejsze władze zdecydowały, że dzieci w szkołach podstawowych, w pierwszych klasach zupełnie nie będą korzystać z pomocy cyfrowych, tylko skupią się na czytaniu, na pisaniu, czyli właściwie zatoczyliśmy koło, tak?
Polecam tę refleksję też polskiemu rządowi, bo przecież my też jesteśmy w dobie bardzo głębokich, wydaje się, zmian edukacyjnych. Ja jestem raczej zwolennikiem powolnego przyglądania się i testowania, badania, a nie wywracania stolika do góry nogami, więc my też w Polsce budujemy strategię edukacji cyfrowej. Warto byłoby się przyjrzeć tym rozwiązaniom, które zaczynają być dostępne w Szwecji, no żeby to miało ręce i nogi.
Tak jak powiedziałam, zobaczymy, będziemy się przyglądać. Zawsze te szwedzkie czy skandynawskie modele sprawdzały się, czy ten, pewnie za parę lat będzie można o tym dyskutować. Maciej Dębski, doktor socjologii z Uniwersytetu Gdańskiego i prezes Fundacji Dbam o mój zasięg. Dziękuję Ci, Macieju, za spotkanie.
Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.
Ja również polecam się za tydzień. Iwona Dębska, dziękuję Jackowi Puchalskiemu za realizację. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.